Cześć, witamy w kolejnej części naszego podcastu. Tym razem omówimy kartę główną UFC 202. Ze mną jest Maciek, czyli Pucci, czyli nasz bardzo dobry formowy kolega. Natomiast mnie już znacie. Wilk niestety nie dotarł z przyczyn technicznych. Pozdrawiamy z tego miejsca. A przechodząc do samego sedna. Pierwszą walką, którą chcemy omówić, jest starcie powracającego po dłuższej przerwie Hyung Julima z Mike'iem Perrym. Obaj zawodnicy preferują walkę w stójce, więc raczej nie spodziewałbym się dużej ilości obaleń. A jak ty myślisz, Maciek?
No przede wszystkim Mike Perry jest zawodnikiem, który chciałby być Andersonem Silvą, ale nim nie jest. Lubi walczyć z rękoma przy biodrach. Raz na jakiś czas uderzy dosyć mocno, ale przede wszystkim lubi spamować jakieś takie low kicki w stylu przerażonego Phila Davisa. Myślę, że to jest zawodnik, który za bardzo nie ma czym zagrozić Hyung Limowi, chociaż ten rok jest tak zwariowany, że cholera wie. W swojej ostatniej walce Mike Perry został znokdaunowany 3 razy przez jakiegoś losowego leszcza.
Oj, zdarza się.
Powiedzieć. No tak, nawet najlepszym się zdarza.
Nawet Artemowi Lobowowi.
No, w sumie obaj zawodnicy są bardzo podobni. Ale biorąc pod uwagę to, jak mocno bije Lim i jakie ma serce do walki, czyli które pokazał na przykład w walce z Tarekiem Savedinem, ciężko mi dawać jakiekolwiek szanse Mike'owi Perrymu.
No i w zasadzie
Oddaję ci głos.
no i w zasadzie się z tobą zgadzam. Omówmy sobie krótko, jak ta dwójka walczy. Styl Lima bazuje w dużej mierze na jego bazie bokserskiej oraz kolanach. Takich kolanach, przy których ten Rokniński byłby bardzo zadowolony, biłby brawo. Długi zasięg Lima, jeden z najdłuższych dywizji porównywalny z Neilem Magnim, pozwala mu po prostu dosyć bezpiecznie szarżować na rywali. A w tych szarżach za bardzo nie myśli o defensywie, co z jednej strony dodaje mu efektywności, a z drugiej strony średnio przekłada się na to, jakiego szczęka będzie prezentować się za czas jakiś. No i Dimas zbija bardzo dużo do kategorii półśredniej. To zdecydowanie jeden z największych zawodników. To też kondycją raczej nie błyszczy. Ogólnie styl Lima można opisać w jednym zdaniu. Zabić lub zostać zabitym. Albo Koreańczyk będzie od początku wpadał i raził swoimi szarżami, dosyć brutalnymi rywala. I go w ten sposób rozbija, albo prędzej czy później skończy mu się pasek kondycji, a w tym momencie Perry może zacząć błyszczeć. No ale jak już słusznie wspomniałeś, Perry to raczej nie jest ktoś, kto będzie błyszczał. Także to zawodnik jeszcze dosyć świeży w MMA. Ma dopiero 6 zawodowych walk, a MMA jest właśnie jego stylem bazowym. Nie ma bazy w żadnych zapasach czy innych tajskich boksach. No i czy Perry może jakoś tak dość? Nie sądzę. Z jednej strony jego atutem może być to, że bardzo lubi odnosić się do ciosów na korpus, zwłaszcza kopnięć. Ale jego styl będzie dosyć sprzyjał fuzjackiemu usposobieniu Koreańczyka. Przede wszystkim Perry nie bije kombinacjami, szuka pojedynczych uderzeń, fakt, że niekiedy dosyć mocnych. Ale brakuje w nich czegoś, co łamałoby rytm rywala, czegoś, co mocno by psuło krew Limowi. O ile ten nie wbiegnie w jakiś morderczy prawy prosty, to raczej wątpię, aby w ogóle ciosy Perry'ego, mimo że całkiem silny, zrobił na nim takie wrażenie, że w jakiś sposób pohamowałby jego mordercze zapędy. Tym bardziej, że jak już słusznie wspomniałeś, Perry bardzo chciałby być Andersonem Silvą, no ale jakoś tak wyszło, że nim nie jest. Jego defensywa jest kiepska, praktycznie nie rusza głową, nie stosuje uników, nie schodzi z linii ciosu rywala. Po prostu sobie człapie. Rzuca jakąś akcję bokserską, albo kopnięcie na korpus, no i czeka. To zawodnik na tyle statyczny, że Lim nie będzie nawet musiał kombinować, jak sobie przygotować tę szarżę. Po prostu wpadnie z ciosami i zrobi swoje. Myślę, że to będzie taka powtórka walki z Pascalem Krausem. Chciałbyś coś jeszcze dodać, Maćku?
Całe szczęście nie.
Okej, to teraz przechodzimy do czegoś, co będzie w moim odczuciu bardziej efektowne, czyli walki Tima Mintza z Sabahem Homasim. Co uważasz o Sabahu Homasim?
Szczerze mówiąc, nie mogłem znaleźć jego walk, tylko jedną widziałem i jakoś wielkiego wrażenia ten zawodnik na mnie nie wywarł. Więc lepiej ty zacznij, może ja coś dodam najwyżej.
Również miałem pewne problemy ze znalezieniem jego walk. Chociaż występował w tym tafie, gdzie walczył ze sobą ATT z Plexilians. Homasi był właśnie w obozie ATT. Aczkolwiek kariery wielkiej nie zrobił. Co można powiedzieć o jego stylu walki? Jest zbudowany wokół dwóch elementów. Jest to lewy prosty, przy czym nie jest to jakiś rewelacyjny lewy prosty, którym dzikadzy wali, niszczy ich nosy, rozbija łuki, rozwiąże łamie rytm walki. Nie, to jest taki po prostu rzemieślniczy lewy prosty. Akurat taki, żeby zachować dystans i ewentualnie przygotować sobie coś innego. Kombinacjami to ogólnie Homasi nie błyszczy. Głównie buduje właśnie wokół tego lewego prostego. Natomiast po nim dokłada często już z dosyć dobrym efektem prawy sierpowy lub prawy overhand. Tymi czasami faktycznie potrafi powalić rywala i właśnie wokół tego kręci się tak naprawdę jego gra. Czasem użyje kolana, czasem sobie kopnie, ale nie robi tego w jakiś rewelacyjny sposób i przede wszystkim nie łączy tego z kombinacjami. Więc tak ogólnie powiedziałbym, że średni sens ma powtarzanie kopnięci kolan bez używania tego żadnej akcji, żadnego przygotowania, no ale może nie będę na ten temat się zbytnio rozwlekał. Co tam dalej można powiedzieć o stójkowej technice Homasiego? Jeszcze lubi używać do kontry lewego sierpowego, przy czym ten lewy sierpowy też nie jest raczej czymś rewelacyjnym. Więc to takie patnięcie w dodatku z wyprostowanej ręki, co daje lekko dodatkowy efekt. Przynajmniej ja mam takie wrażenie, że jeżeli dojdzie do jakiejś pechowej kolizji, to Homasi raczej sobie zrobi tym przeprost niż krzywdę przeciwnikowi. No a co się dzieje, gdy Homasi już kogoś prowadzi tymczasowym overhandem lub jakimś ewentualnym obaleniem? Tam Sabah nie narzuca sobie jakiegoś wybitnie wysokiego tempa. Po prostu sobie wyszukuje okazję do pakowania na twarz rywala kolejnych łokci. Nie są to jakieś szaleńcze ataki, po prostu znajduje pozycję, leci łokieć, chwila przerwy, leci łokieć. Raczej wątpię, żeby zmusił jakiegokolwiek sędziego do przerwania. Homasi nie błyszczy również swoją defensywą ani mobilnością. Co średnio mu bruszył w walce z Setimem Mincem. Ja dosyć lubię oglądać tego zawodnika. Coś byś nam o nim powiedział, Maćku?
Pewnie, kto nie lubi oglądać Tima Mincea. Przede wszystkim to jest bardzo efektywny zawodnik, który lubi spinning sheety i łokcie. I trochę taki podobny do Matta Browna, z którym został zestawiony nie tak dawno temu.
I z którym wygrywał.
W którym, no, można tak powiedzieć, że wygrywał. Bo właśnie przeglądam profil na Sherdogu i byłem, szczerze mówiąc, zdziwiony, że największym nazwiskiem, który pokonał Tim Mince, jest John Howard, ewentualnie Diego Lima. Tim Mince, mimo całej swojej efektowności, rozmiarów i no, ogólnej takiej wielkiej agresji, nigdy nie pokonał zawodnika 115 i szczerze mówiąc wątpię, żeby udało mu się kogoś takiego pokonać. Sabah Homasi to jest dosyć przeciętny zawodnik, tak jak już opowiadałeś, który jednak potrafi pieprznąć dosyć mocno. A defensywa Tima Mince'a do najlepszych nie należy, więc w wielkim szoku nie będę, jeśli to przegra, chociaż oczywiście faworytem jest Tim.
Ja bym powiedział, że styl Mince to są trzy takie filary. Pierwszy z nich to są precyzyjne ciosy proste, które wchodzą bardzo ładnie dzięki dobremu zasięgowi. Najczęściej Mince bije w kombinacji lewy, prawy, lewy, a właściwie prawy, lewy, prawy, bo jest manikutem. W dodatku nie waha się też kłuć nimi korpusu rywala. Co dalej dochodzi w takich podstawach Mince'a? To przede wszystkim rewelacyjnie wykonywane tipy na korpus. Odbiera kolejne rezerwy powietrza swoim rywalom za pomocą właśnie kopnięć tego rodzaju. Używa ich bardzo chętnie. Do tego już te jego słynne łokcie, którymi zmasakrował chociażby Diego Limę. Cudno, żeby się komukolwiek te łokcie nie podobały. No i Mince ogólnie, jeżeli już znajduje
No
się,
chyba, że Diego Limie.
chyba że Diego Limie, tak. Jeżeli już Mince znajduje się w tym clinchu, to nie ma czego zbierać z rywala, chyba że ma naprawdę dobrą szczękę. To się szanuje, jak się u nas mówi na Śląsku. Dlatego Mince cały czas jednak rozbudowuje ten swój styl walki, ciągle dokłada coś nowego. Między innymi ostatnio całkiem fajnie zaczął pracować w kontrze ciosami sierpowymi, zarówno dłuższymi, jak i krótszymi. I kiedy też zdarzy mu się w kontrze wepchnąć już te swoje niemalże firmowe łokcie. Jak już wspomina się, jego defensywa raczej nie powala. Owszem, czasem próbuje się bujać, no ale takie bujanie się dla samego bujania to taki średni interes, bym powiedział, ale co kto lubi. Zapaśniczo też raczej nie błyszczy, ale nie sądzę, żeby Homasi go regularnie kładł i kontrolował. Ogólnie liczę na to, że Mince pokaże znowu coś nowego w swoim arsenale, bo jednak widać, że po powrocie do wagi półśredniej wygląda nieco lepiej, jakby odzyskał nieco życia. Aczkolwiek też mu się w tej fazie zdarzały takie strasznie zamulające walki, jak na przykład z Hernaniem Perpetuo. Jeżeli macie jakieś problemy z zasypianiem, to szczerze tę walkę polecam. Także podsumowując, Mince część zrobi robotę. Może nie będziemy się odwoływać się do niszczenia rywala łokciami, tylko go rozbije swoimi długimi, prostymi ciosami.
Zgadzam się z tobą.
A później znowu się okaże, że wziął zanieczyszczony suplement.
No właśnie do tego miałem teraz nawiązać. No, Tim wyglądał ostatnio bardzo dobrze w walce z Howardem, ale no cholera wie, w jakiej teraz dyspozycji wróci. Usada tak naprawdę bardzo zmienia całą grę, więc równie dobrze może się okazać, że to będzie tylko cień dawnego zawodnika. Więc odradziłbym grę Tima Minsa po tak niskim kursie.
No, a ja polecam natomiast śledzić Twittera Mince'a, żeby zobaczyć, czy znowu rzuci hasło w stylu Good Morning USADA, po którym będzie zawieszony na pół roku. No to teraz przechodzimy do dla mnie najciekawszej walki jako fana kowboja, czyli Donald Cerrone kontra Rick Story. Co uważasz o tej walce, Maćku? Tym bardziej, że o ile mnie pamięć nie myli, pograłeś właśnie Storego z Drajco.
No cóż, braci się nie traci, ale przyznam szczerze, że to jest dla mnie bardzo wyrównana walka. Rick Story jest znacznie lepszą wersją Patricka Cote, którego już sporo osób typowało, ale który został kompletnie zniszczony przez Donalda Cerrone'ego. Nie do końca kupuję nową wersję kowboja w wadze półśredniej. Uważam, że mimo wszystko to będzie zawodnik zbyt słaby fizycznie, mimo tego, że jest wyższy na pewno od Ricka Storiego, zdaje się o 8 cm czy coś takiego. Ale Rick Story to nie jest bezradny momentami Patrick Cote, tylko to jest prawdziwy czołg, który będzie szedł do przodu, klinczował, boksował i nie da się tak w tak słaby sposób obalać jak poprzedni rywale Cowboya, no bo to jest dosyć istotna zmiana w arsenale Cerrone'ego, który w dwóch ostatnich walkach bardzo chętnie odnosił się do zapasów i tam niszczył swoich rywali w parterze. Jedziesz, Szymon.
Pozwolę się z tobą nie zgodzić. No, tak bardziej serio na początku również uważałem, że 100 to już będą za wysokie progi dla mojego ulubionego lekkiego, a obecnie półśredniego, ale bardziej grzebiąc w tych walkach nieco zmieniłem zdanie. No to sobie omówmy przede wszystkim jak walczy 100, bo to będzie dobrym punktem odniesienia. 100 zaskakująco dobrze jak na kogoś, kto nie wywodzi się ze sportów uderzanych, kontroluje dystans, na którym walczy. Przy czym zdarza mu się często fatalny błąd w postaci tego, że szaleńczy rozpoczyna atak, czytając 3-4 ciosy jeszcze zanim w ogóle mogą one trafić w rywala, co niekoniecznie mu wróży dobrze z tym, co pokazał ostatnio Solon, ale do tego przejdę za chwilę. Na pewno fundamentem Rika jest dobry boks, przy czym nie jest to oczywiście boks wybitny, bo w tej płaszczyźnie miewał problemy z Gastelumem czy nawet Mike'em Pyle'em, gdzie akurat w moim odczuciu obie te walki wygrał. Jeżeli chodzi o pozostałe techniki, które już lubi używać, to są to przede wszystkim bardzo mocne low kicki. Takie coś to my szanujemy. Czasem próbuję zmylić się do wala, najpierw zaczynając ciosem z prawej ręki. To jest taka zmyłka, dosyć często powtarzana. Co tam dalej można o nim powiedzieć? Na pewno jego atutem w walce z Donaldem będzie to, że dobrze przechwytuje kopnięcia. A wiemy przecież, że cowboy w trójce to w 70% są właśnie kopnięcia na wszystkich wysokościach. No i też, jak pokazał w walce z Safiedinem, efektowność nie jest dla niego jakimś szczególnym wyznacznikiem tego, czy walka jest udana, czy nie. No ponieważ tam sobie, jeżeli już udawało mu się wkładać rywala po ciatkę, to nie odpuszczał, nie kombinował, po prostu w ten sposób próbował nabijać oczko u sędziów. To będzie jego największa szansa w walce z cowboyem. Przy czym też dobrze wiedzieć, że przy swoich natarciach często w paskudny sposób obniża pozycję. Paskudny dlatego, że przede wszystkim Solon bardzo dobrze używa kolan jako kontry. No i nie będę się dziwił, jeżeli te kolana regularnie będą wchodziły w okolice brzucha, mostka, nawet głowy. Do tego, jak pokazał ostatnio Stor, bronienie high kicków głową to jest jedna z jego ulubionych rozrywek. Nie polecam z cowboyem.
Ale przynajmniej udowodnił, że ma twardy łeb.
No tak, ale wiemy, powiedzmy, jak Safiedin uderzył od dłuższego czasu. Widzę słynna walka właśnie z Limem, którego tam trafił jakimiś 6 tysiącami low kicków, który już kulał. Mimo to Safiedin dalej nie potrafił go skończyć. Czy na przykład walka z Ellenbergerem? którego poza tym ostatnim, oczywiście go dotyczącym wersją z Mattem Brownem nokautował każdy, albo ranił w stójce każdy, to właśnie Safiedinem. No. No to dalej, co tam się u kowboja zmieniło czasu, aż przeszedł do wagi półśredniej? Wiem, że stał się żywszy i zaczął w pierwszej fazie walki zaczął przyzwoicie pracować głową w defensywie, końcować. To mi się bardzo podobało.
Nauczył się rzucać ładny lewy sierpowy.
O, między innymi, zresztą teraz pracuje z innym trenerem stójki, Brandonem Gibsonem. To jest między innymi pan, który odpowiada za poukładanie w stójce Condita, jego nowszej wersji. Czy właśnie bardzo dużo czasu spędził pracując z Johnem Jonesem. Ogólnie bardzo dobry trener, polecam wywiad, który z nim przeprowadził bodajże w Ludzie albo jakiś czas temu. Bo już nawet 2 lata temu bardzo ciekawe rzeczy, jeżeli chodzi o stójkę MMA. Ale co tam Cowboy dorzucił, co powinno mu pomagać na temu presję starego? Przede wszystkim odwołem się do walki z Pacykiem Kotę. Za każdym razem, gdy Kotę chciał wpaść z taką kula i dusza piekła nie ma szarżą, to Cowboy albo rzucał sendkicka, albo lowkicka w takim momencie, że Kotę traciły oparcie, więc siłą rzeczy ta szarża nie dochodziła do skutku. Myślę, że wokół tego będzie budował swoją kontrgrę na szarżę Storego. Jak już mówiliśmy, poprawiony boks, także defensywa o dziwo. No i w ostatniej walce jeszcze nie pokazał wielu rzeczy z tego punktu, ale może to być zaczątek czegoś nowego, a mianowicie odwracał pozycję. Przedtem tego nie robił, zobaczymy, co z tego wyniknie. Oczywiście nie twierdzę, że w tej walce są to jest jakiś pewniak, bo równie dobrze znowu może zaspać, może nie podobać właśnie sile fizycznej Storego w clinchu. Ale myślę, że na tyle mądrze poprowadzi tę walkę, że albo wie dwie rundy, albo nawet skończy Storego, jeżeli ten za bardzo będzie się chwał w palce. Bo mimo siły fizycznej sądzę, że Donald jest w stanie go poddać nawet z pleców. Zresztą nawet z pleców lepiej walczy niż z góry, ale mniejsze już o to.
Właśnie miałem Ciebie pytać o to i tu się nie zgodzę. Uważam, że Rick Story jest zbyt silnym zawodnikiem, żeby dać się poddać nawet takiemu dobremu grapplerowi jak Cerrone. W obalenia raczej nie wierzę. Spodziewam się, że taktyka Ricka Storiego będzie podobna jak w walce z Sapiedinem, czyli mieszanie trochę boksu i wpychanie zawodnika w siatkę, tam jakiś brudny boks i powolne punktowanie w bardzo, bardzo przyjemnym dla autystycznego oka stylu. Moim typem jest również Cerrone, tak, z tym, że to jest bardziej szanse tak 60 do 40, więc wcale się nie zdziwię, jeśli Story wygra. Chociaż zgodzę się, że trudno nie faworyzować tutaj Cerrone'ego, który zdaje się, że przezwyciężył większość swoich dawnych problemów.
No okej, to teraz przechodzimy do walki, przy której bardzo żałuję, że nie ma Adama. Mianowicie Anthony Johnson kontra Glover Teixeira.
On na pewno też żałuje.
Ale...
Zaczynasz, czy ja mam zacząć?
A może ja teraz dla odmiany zacznę. Przede wszystkim powiem coś, co się być może paru osobom nie spodoba, ale trudno, nie dbam o to, w końcu jesteśmy tylko w internecie, niczego mnie zrobicie, hi 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 hi. Mianowicie nigdy nie rozumiałem, albo może inaczej. Zawsze uważałem, że fakt, że ktoś tak jak Glover Teixeira jest w ścisłym topie dywizji, pokazuje, że waga półciężka jest w rzeczywistości dosyć słaba. Mianowicie, co takiego oferuje Teixeira? Przyzwoite zapasy, nie więcej, nieco przereklamowany parter oraz niezły boks, ale ten boks nie może rozkwitnąć, ponieważ Teixeira jest zawodnikiem zwyczajnie dosyć powolnym. Jego podstawą jest oczywiście jab, do którego dokłada jeden cios prawą ręką. Dłuższe kombinacje bardzo często mu się nie zdarzają. Ewentualnie jego druga ulubiona akcja to jest prawy prosty, po którym dokłada lewego sierpa. To raczej nie jest zawodnik, który będzie często używał ciosów na korpus, mieszał wysokości w swoich kombinacjach, albo w tych kombinacjach będą więcej niż 2-3 uderzenia. Nie, Teixeira więcej nie potrzeba, żeby być w topie tej dywizji. Przy czym jego najgłośniejszą bronią są ciosy podbródkowe, którymi chociażby pięknie zmasakrował ostatnio Patryka Kaminsa. Ogólnie trudno mi powiedzieć, żeby Teixeira był zawodnikiem, który się jakoś rozwija. Powiedziałbym nawet, że zalicza pewien regres. Po swego czasu jeszcze chętnie odwoływał się do mocnych kopnięć, natomiast teraz już tego prawie u niego nie ma. No i jego defensywa woła pomstę do nieba. Przywołajmy oczywiście przykład z Baderem. Nawet jeszcze nie tym Baderem, który się nauczył pykać w trójce, tylko tym, który albo szedł po zabicie, albo bycie zabitym ze względu na swój brak szczęki. Otóż on prawie właśnie zabił Teixeirę. Dalej dochodzi Kamins, właśnie w stójce nieco pozbijać to Shayla. No powiedzmy sobie, że kamień z stójki robi najprawdopodobniej grając na konsoli. To nie jest zawodnik, który powinien w stójce komuś nastawionemu właśnie na walkę w niej, a tak jest to Shayla sprawiać jakikolwiek problem, w jakikolwiek sposób go ranić. No i przeciwko komu walczy ta Shayla? Przeciwko najmocniej bijącemu zawodnikowi w dywizji. Rumble zawsze będzie miał przewagę szybkościową, bo wbrew swojej budowie to całkiem szybki zawodnik, przynajmniej dopóki się nie zmęczy. Potrafi przepuszczać ciosy, a że ta Shayla nie uderza szczególnie szybko, to nie będzie to bardzo trudne. Także ja nieco wyprzedzając fakty, typuję, że Rumble ubije przeciwnika z kontry. Ogólnie Johnson ma taki styl walki, który się mocno kojarzy z holenderskim kickboxingiem. To już zaskakująco mocno, zważywszy na to, że być może nie wszystkie elementy z tego stylu powinno się przenosić do MMA. Na przykład pewne ryzyko niesie przekręcanie stopy przy kopnięciach. Oczywiście niektórzy zawodnicy się na to pozwalają i całkiem dobrze na tym wychodzą, no ale może to nie miejsce na takie rozważania, ale w każdym razie Rumble walczy jak na moje niewprawne oko bardzo po holendersku. Chwilami właśnie w sposób dla niego ryzykowny, przez to na przykład mocne dokręcanie kopnięć, ale sprawuje się to bardzo dobrze. Dużo sierpów, haków, kopnięć okrężnych. Czy czasem wplatane takie ciekawostki, jak na przykład bardzo ładna akcja, którą ubił sobie ostatnio manewrę. A mianowicie Middle, po którym został od razu dokręcony dzięki kopnięciu, dzięki temu, że nogą padał na ziemię, sierpowy. Piękna akcja. Ale może już nie będę tym zachwycał. W każdym razie na pewno ta Shayla tej walki nie będzie przynosił do parteru, bo nie będzie w stanie. Prędzej nawet jestem w stanie wierzyć w to, że Rumble raz go tam obali, żeby coś udowodnić. Ale ta walka zagra się w stójce. Myślę, że nawet na przestrzeni jednej rundy Amerykanin powinien pokazać, że stójkowy jest znacznie bardziej ułożony, dysponuje większym atletyzmem i po prostu zakończy marzenia ta Shayla o ponownej walce o pas. Nie ta liga niestety.
Całkowicie się z tobą zgadzam. Uważam Glovera za dużego, silnego, ale ślamazarnego kloca. Jeżeli zawodnik jest rozbijany w stójce, albo przynajmniej toczy wyrównaną walkę z Patrickiem Kamincem, to nie świadczy to zbyt dobrze o jego umiejętnościach. Warto też pamiętać, że odnośnie tego twojego wspomnienia o tym, jak Anthony Johnson naruszył middle kickiem Jimmy'ego Manuwę. To OSP jeszcze rok temu bardzo mocno naruszył Glovera i był bliski skończenia zawodnika przed czasem, więc
A to też jest bardzo słuszna uwaga.
nie wróży to zbyt dobrze przed najbliższą walką Glovera. Nawet Rashad Evans, który jest cieniem samego siebie i jego ostatnie zwycięstwo, to zdaje się, że tak, zawodnik wagi średniej Chael Sonnen w 2013 roku, to właśnie Rashad Evans wsadził kilka ciosów Gloverowi, podczas gdy ten ruszał po prostu przed siebie, próbował zamykać Rashada. No i skończyło się dla niego szczęśliwie, ale jeśli sobie wyobrażę w miejscu Rashada Rumble'a, to nie będzie to wesoła noc dla Glovera, który, jak wspominałeś, ma wątpliwej jakości szczękę. Gdy zmierzy się ze sobą dwóch zawodników, którzy lubią iść do przodu, a niewątpliwie Rumble też lubi, to przetrwa tylko ten silniejszy. A Johnson niejednokrotnie udowodnił, że jest bardzo silnym zawodnikiem, ma bardzo twardy łeb, no i przede wszystkim ma bardzo ciężkie pięści. Nie widzę wygranej Glovera. Nie mam za bardzo pojęcia, jak on mógłby to wygrać. Nie wierzę, że da radę obalać Rambla, który jest piekielnie silnym zawodnikiem, bardzo dobrym zawodnikiem, który sam obalał Jimmy'ego Manuwę. Ani tym bardziej nie wierzę w jakieś kondycyjne zajechanie. Glover to nie jest Cormier z roku 2015, który mógł przez 25 minut jak wściekły pitbull iść do przodu. Nie ta liga. Według mnie to jest bardzo łatwa walka dla Johnsona i ciężko mi sobie wyobrazić zawodnika z top 5, który byłby łatwiejszym rywalem dla Rambla.
Jeszcze tak myślę, no ale uwzględniając to, jaki mamy rok, to ewentualnie można typować, że Glover przez obrotowy łokieć albo coś takiego.
Ja tylko pozdrawiam w tym miejscu Stanera.
Ale pamiętaj, Adam, to tak na żarty. Dalej cię bardzo lubimy.
Pozdro, mordo. Lecimy dalej.
Lecimy dalej. To walka, która rozpala wszystkich do czerwoności, powoduje, że Cibole zawieszają swoje właśnie, czyli Conor McGregor kontra Nate Diaz. Co myślisz o tej walce? Tak powiedzmy od strony otoczki najpierw.
Początkowo kompletnie nie chciałem oglądać tej walki, ale no przyznam, że z czasem sam się nakręciłem i zacząłem wierzyć, że Conor ma szansę pokonać Diaza. Wbrew wszystkiemu, kiedy w pierwszej walce wszystko grało przeciwko Diazowi i miał kilka dni przygotowań, chlał to wódę na jachcie z Gilbertem Melendezem, jak to kiedyś napisało UFC na jego koszulce. Myślę, że to będzie bardzo wyrównana walka. Pierwszą rundę wygrywał Conor, czego się nie da ukryć mimo wszystko. Ja na żywo i również oglądając później z odtworzenia, miałem wrażenie, że Diaz niedługo padnie. Znaczy, nadal oczywiście faworyzuję Nate'a Diaza. Uważam, że to jest zawodnik, który się powoli rozkręca, ale z każdą rundą będzie zyskiwał przewagę nad Conorem. Conor sprawia wrażenie zawodnika, który teraz tym razem nie postawi wszystkiego na jedną kartę, tylko będzie próbował powoli punktować Nate'a. W sumie każdy się spodziewa takiej taktyki, więc być może Conor będzie próbował zaskoczyć wszystkich i o dziwo zrobić to, co ostatnio. Czy to mu się uda? Cholera wie. Sam zmieniam zdanie co 5 minut.
Zamiana spanikowanego zapaśnika może się udać.
Może się udać.
No, ja o tych kibolach wspomniałem nieprzypadkowo, bo patrząc na poziom dyskusji, jakie toczą się zarówno w polskim, jak i zagranicznym internecie, zastanawiam się, czy bardziej nie lubię fanatyków McGregora, czy może jego antyfanów. Tak w zasadzie to najchętniej bym ich zrzucił wszystkich do jednego dołu i niech walczą o przetrwanie. Ale może nie będę się dzielił takimi pomysłami, działają na świecie różne organizacje, dbają o prawa człowieka i tak dalej, więc może lepiej nie. No ale wracając do sedna. W każdym razie liczę, że po tej walce, niezależnie od wyniku, ustabilizuje się sytuacja w wadze piórkowej, bo moment, w którym mamy zdrowego mistrza, jednocześnie mistrza tymczasowego, jest co najmniej niesmaczny z sportowego punktu widzenia. Ale dla Magdy.
Wierzysz w to, że Conor wróci do piórkowej?
Średnio, ale liczę, że niezależnie od wyniku tej walki będzie chociaż zmuszony do zwakowania pasa. Inna rzecz, że wolałbym, żeby wrócił do tej kategorii, bo inaczej już ludzie zawsze będą patrzeć na ten pas Aldo, czy tam pas Holloway, czy ktokolwiek tam będzie mistrzem, w takiej zasadzie, że no to jest taki wicemistrz po McGregorze. To by zadało mocno cios tej dywizji. No ale wracając do sedna. Przede wszystkim, oglądając ponownie pierwszą walkę, odniosłem wrażenie, że owszem, Conor rzucał te ciosy z całej siły, z chęcią odwania głowy Amerykaninowi, ale nie zgodzę się z tym, że to była jakaś bardzo, bardzo, bardzo intensywna walka. To nie był milion ciosów. Owszem, Conor atakował z dużą częstotliwością, ale nie była to zabójcza częstotliwość, więc tym bardziej nie wierzę w to, że jego kondycja poprawi się na tyle, że poradzi sobie przez 5 rund z Diazem. Z tym, że uwzględniając, że Conor będzie walczył właśnie z taką intensywnością i bardzo pracował nad kondycją, to 3 rundy to jest jego bardzo poboczne maksimum.
Wybacz, że ci przerwę w tym momencie, ale uważam, że Conor w pierwszej walce zawalczył bardzo głupio, rzucając kilka takich z dupy kompletnie nieprzygotowanych obrotówek i walcząc niczym, no głupio mi mówić, niczym Tyron Woodley, który dopiero co zabił Robiego Lawlera, ale no właśnie takie miałem skojarzenia, że ten zawodnik nie walczył jak Conor McGregor, król poruszania się, przyjaciel Aido Portala, tylko jak człapiący za rywalem Tyron Woodley, który nauczył się kopać obrotówki.
No tak, można też tak na to patrzeć, ale chodzi mi raczej o to, że ta walka nie wyglądała wbrew temu, jak została wspomniana przez wiele osób, że McGregor w każdej sekundzie wypuszczał kolejne kombinacje ciosów. Nie, on tam miał przerwy, żeby podładować ten swój pasek kondycji. Owszem, rzucił ciosów dużo, ale to też nie była walka, która się toczyła z jakąś potworną intensywnością wbrew pozorom. Także na podstawie tego stwierdzam, że McGregor nie poprawi kondycji w jakiś straszliwy sposób. Ewentualnie to jego punktowanie też niekoniecznie będzie się sprawdzało z Diazem, który w zasadzie bardzo dobrze czuje się w bijatyce. Więc jeżeli McGregor będzie próbował więcej akcji zaczepnych, to właśnie Diaz wtedy też będzie miał pole do błyszczenia, bo zjedzenie powiedzmy dwóch ciosów lekkich czy tam średniej siły nie zrobi raczej na Diazie takiego wrażenia, żeby sam nie oddał dwoma, trzema swoimi, zwłaszcza, że teraz będzie lepiej przygotowany. Ciekawą taktyką dla McGregora byłoby doskoczyć, uderzyć, odskoczyć. Ale znowu, właśnie to wymaga dużych nakładów kondycji, o które McGregora nie podejrzewa mimo wszystko. Na pewno bardziej McGregorowi będzie sprzyjało przygotowanie się właśnie pod ten typ rywala. Powinien być celniejszy w swoich akcjach, bo było widać, że mimo wszystko ten zasięg Diaza mocno napsuł mu krwi. Oczywiście, pewnie tam sobie w tej swojej Irlandii cenuje z zawodnikami o dłuższych rękach, wyższymi, bla bla bla. Ale jednak to zawsze jest duży przeskok, jeżeli jesteś przyzwyczajony do tego, że rywale mają taki zasięg jak ty, czy mniejszy. Później trafiasz na kogoś, kto tym zasięgiem nad tobą góruje. Całkowicie się zmienia timing, całkowicie zmienia się sposób, w jaki musisz skracać dystans.
Drenaż kondycji.
To też. No, przejdźmy sobie jeszcze może do tych kopnięć McGregora, zanim przejdziemy do omówienia tego, co będzie robił Diaz. McGregor, wbrew temu, co pokazał w tej walce, potrafi bardzo fajnie kopać nie tylko kopnięcia na kolana, którymi napsuł krwi Diazowi. Chociażby te rewelacyjne tipy na korpus w walce z Mendesem. Zresztą Mendesa też się podoba fajnymi widlami czy kopnięciami na głowę. Absolutnie mi się podobała praca kopnięciami w tej walce. Chociaż McGregor wykonywał w taki sposób, że był w miarę bezpieczny, jeżeli chodzi o obalenie utraty równowagi, bo kosztem siły miał stopę przytwierdzoną, a drugą do podłoża całkowicie. Sądzę, że te obrotówki w tej walce już będą zdecydowanie rzadsze, choć pewnie za dwie sobie na korpus rzuci. Ciekawi mnie też, w jaki sposób McGregor będzie korzystał z kolan, bo pamiętajmy, że kolanami bardzo ładnie ranił sobie właśnie Sivera i na materiałach starczowania, które wrzucano przed tą walką, Conor właśnie dosyć często odwoływał się do różnych podwójnych kolan na korpus. Ogólnie, mimo wszystko sądzę, że McGregor nie będzie się bawił w żadne powolne punktowanie, bo on najlepiej sobie zdaje sprawę z tego, że raczej kondycyjnie temu nie podoba. Także będzie próbował Diaza wyniszczyć na przestrzeni 2 góra 3 rund, tylko że będzie się do tego zabierał nieco inaczej. Więcej będzie ciosów na korpus, między innymi bardzo ładnego hakanową trobę. A jak wiadomo, jednak mimo wszystko każdego zawodnika da się pokonać ciosem na wątrobę, jeżeli się w odpowiednim momencie, jakkolwiek by twardy nie był. To jest po prostu potworny ból, poczucie paraliżu, brak powietrza. Ale sama pozycja, w jakiej walczą bracia Diaz, zwłaszcza Nate, powinna go w dużej mierze przed tym chronić, bo jest po boksersku przygarbiony, jego łokcie kryją okolice wątroby, także myślę, że nawet jeżeli McGregor go zranił jednym, dwoma takimi ciosami, to ciosy nie okażą się dla Diaza zabójcze, to ten sobie bardzo szybko przypomni, w jaki sposób powinien sobie z tym radzić. A teraz może przejdźmy do tego, co zrobi w twoim odczuciu Diaz.
No, Diaz wydaje mi się, że zawsze walczy tak samo. Powoli się rozkręca, zadaje miliard ciosów prostych, rzuca stoktońskie beach slapy. Wydaje mi się, że może spróbować clinchować Nate, tak jak próbował w pierwszej walce. Tym bardziej, że już wie, jak ogromną przewagę ma w parterze nad Irlandczykiem. Wydaje mi się, że Conor będzie próbował walczyć trochę w stylu Vitora Belforta. Powoli się czając, oszczędzając siły i przypuszczając krótkie szarże. Mieliśmy mówić o tym, jak walczy Nate Diaz, ale szczerze mówiąc, to według mnie to będzie bardzo zależne od tego, jak będzie walczył Conor. Spodziewam się, że podczas którejś z takich tych krótkich szarż Nate spróbuje właśnie przejść do clinchu i obalić, co mu się uda, i ubije Irlandczyka z góry.
No, w sumie, też dobry scenariusz. Jeszcze jestem nieco zaniepokojony tendencją, która się pojawia do tego. Zaniepokojony to właściwie jest ze słowa, bo jakoś bardzo w życiu mnie to nie obchodzi, ale trochę bawi mnie mimo wszystko, że ludzie wykluczają szansę na to, że McGregor znokautuje Diaza. Jakkolwiek Diaz ma bardzo mocną wszczękę i potworną wolę walki, to jednak jest zawodnik, którego da się posłać na deski, już pominijmy tę walkę z Joshem Thompsonem. Ale chociażby highkickiem na ziemię rzucił go.
Zdecydowanie uważam, że Conor jest w stanie zagotować na to.
No właśnie. Powalił Nate'a na ziemię kopnięciem chociażby Donald Cerrone. Czy nawet raczej nieznany z potężnego ciosu Benson Henderson, od którego zresztą naszą wspólną ulubioną walką jest ta, w której dostał podwójnie latające kolano od byłego mistrza. No ale może już się nie wyzłośliwiajmy. W każdym razie sądzę, że McGregor jest w stanie znokautować Diaza. Ale ten raczej sobie z nim poradzi. Przede wszystkim, jak już wspominał jego trener, mają świadomość tego, że ciosy proste, lewy, przepraszam, prawy proste nie do końca działał tak, jak powinien. Sądzę, że tutaj będą pewne modyfikacje zastosowane, bo w tych momentach McGregor właśnie najlepiej końcował. Ogólnie to spodziewałbym się po McGregorze też ewentualnie tego, że powróci do swoich korzeni i walki z kontrę, bo to mu wychodziło chyba zdecydowanie najlepiej. Nie mówię nawet.
Szczerze mówiąc, ciężko mi sobie wyobrazić jego efektywną walkę z kontry przeciwko zawodnikowi o znacznie większym zasięgu.
No właśnie, ale skoro przygotowywał się właśnie do takiego zawodnika, to jednak powinien sobie z tym radzić nieco lepiej niż w pierwszej walce, w której zresztą też parę razy trafiał bardzo ładnymi końcami w postaci podbródkowego czy takiego przechodzącego na całą sierpowego. Także moim zdaniem McGregor ma dwie drogi do wygrania tej walki. Albo urozmaicając arsenał w odniesieniu do pierwszego pojedynka, więc więcej kopiąc w sensowny sposób, szukać ponownie tego nokautującego ciosu, albo kontynuować i liczyć, że Nate Diaz w końcu wpadnie w tak radosny sposób, jak chociażby Jose Aldo. Ale zgadzam się z tobą, że Diaz jest faworytem. Właśnie bardzo dobrze to czasami prostymi. Dobrze też zauważyć, że Diaz chętnie używa sierpowego nawet wtedy, gdy dostaje. Za każdym razem, gdy wchodzisz w wymianę z Nate'em Diazem, musisz mieć świadomość tego, że zostaniesz ukarany. Ty może zmieścisz na jego twarzy 3-4 ciosy, ale on zawsze odda ci przynajmniej tym swoim sierpem. Może słynnym stoktońskim slapem, może ciosem prostym. Ale nie ma darmowych ciosów. W walce z Diazem każde wejście w wymianę to jest przyjęcie paru ciosów. Nieważne, jak jesteś dobry, jak jesteś szybki, musisz mieć tego świadomość. Ciekaw też jestem tego, czy Diaz będzie chętnie odwołał się do kopnięć, bo ostatnio wykazuje pewne nieśmiałe tendencje w tym kierunku. Na pewno byłoby to dosyć zaskakujące dla Irlandczyka. Ogólnie sądzę, że w tej walce Diaz szybciej wejdzie na obroty, będzie silniejszy fizycznie, tym bardziej, że nieco przypakował, aby wykorzystać benefity dawane mu przez kategorię półśrednią. No i już od początku narzuci wysokie tempo, zanim McGregora zaczął z tymi kombinacjami ciosów prostych. Oczywiście McGregor też zaliczy parę dobrych trafień, ale sądzę, że właśnie w drugiej rundzie już dojdzie do rozwiązania. Mianowicie albo zamęczenie ciosami McGregora, albo obalenia go. Przy czym tutaj spodziewałbym się powrotu może do akcji, które stosował Diaz kiedyś dosyć chętnie, a teraz nieco rzadziej, właściwie w ogóle, mianowicie rzutów i podcięć siodem z judo. Jakkolwiek McGregor nie szlifowałby swojego parteru z różnymi ludźmi z elity brazylijskiego jiu-jitsu, to raz, że jiu-jitsu w oktagonie jest inne niż w świecie gi. A dwa, że jednak ciosy Diaza zrobią swoje. Czyli tym samym typuję Diaza przez skończenie w drugiej rundzie. Jakie dokładnie nie podejmą się tego.
To jeszcze bym się ciebie spytał, co sądzisz o psychice obu zawodników? Według mnie, mimo wszystko, Conor nie będzie tym samym zawodnikiem, nie będzie tak butny i tak pewny siebie, i to może się odbić również na jego predyspozycji, czy może jego występie fizycznym. Jeżeli ktoś zostaje upokorzony wręcz przez zawodnika, który był mu rzucony na pożarcie,
Którego
to
sam chciał.
którego sam chciał, którego miał obić jak. Jak to było? Lew zjadający sarnę, czy coś takiego? To
No
myślę,
tak.
że
Gazelę.
psychika. Gazele, tak, gazele. Myślę, że psychika Conora jednak może się załamać szybko, jeżeli ponownie Diaz wystoi parę potężnych ciosów i odpłaci mu jakimś beach slapem, czy nawet po prostu kombinacją lewego-prawego. No, ty już swój typ podałeś. Ja uważam, że walka się skończy w trzeciej lub czwartej rundzie na korzyść Nate'a, który, tak jak wcześniej mówiłem, obali i prawdopodobnie ubije tym razem Conora z góry ciosami.
No ja jeszcze tylko wracając do tego, co powiedziałeś, dodałbym dwie rzeczy. Pierwszą jest taka, że równie prawdopodobny scenariusz jest taki, że McGregor będzie coś koniecznie chciał udowodnić. Koniecznie będzie chciał walczyć w sposób, powiedzmy, że pokazując jakąś jego wyższość. No i tym samym da jeszcze więcej okazji Diazowi do cofiania się, zwłaszcza, że o ile mnie pamięć nie myli, to jakoś szczególnie nie pokazywał, że zamierza bazować na gardzie, tylko znowu na ujaniu się i ten sposób kontroli ciosów rywala. To sprawdza się, ale nie z kimś, kto wyprowadza tyle ciosów, co Nate Diaz. No a drugą rzeczą jest to, że psychika Diazów jest wręcz legendarna. Ja sprzymując kolejne ciosy, tylko sobie, jak to sam mówił, powtarza, że okej, zaraz się wystrzela, zaraz złapie swój rytm. Teraz ten rytm będzie miał właściwie od początku, więc sądzę, że zobaczymy jego bardzo agresywną wersję. No to dziękujemy za uwagę, życzymy miłej gali, do usłyszenia.
Do usłyszenia.